Siostry, bracia, Słowem Bożym, Słowem Jezusa można się nawet zgorszyć albo potraktować go jako taki punkt zgorszenia. Można oczywiście to, co Zbawiciel dzisiaj mówi nam o sile modlitwy, potraktować jako zarzut przeciwko niemu. Przecież tyle razy w tej i owej sprawie. Naprawdę? Jeśli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Siostro i bracie, chodzi o to, żebyśmy sobie zadali pytanie, modliłem się kiedyś słowami Jezusa? Modliłem się kiedyś do Boga słowami wziętymi z Biblii? Jezus nie tylko dlatego, że narodził się w tym narodzie, ale w najbardziej ekstremalnych momentach, także konaniu na krzyżu, modlił się słowami psalmu. Nie dlatego, że ktoś mu podał ten tekst, tylko dlatego, że znał go na pamięć. Znamy na tyle słowa Boże, żeby je w odpowiedni sposób ułożyć w własną, osobistą modlitwę. Na szczęście znamy takie słowo Boże, które wypowiadamy, ale znowu ta modlitwa ma swoją długą historię w życiu naszym, począwszy od dziecka, to jest modlitwa Ojcze Nasz. I trochę modlitwy z pozdrowienia anielskiego. To są naprawdę słowa Boże. Wypowiadamy je z taką świadomością, że to Bóg włożył te słowa w moje usta, dlatego że jak się modlę do Boga słowami Boga, to proszę o rzeczy, które są naprawdę ważne. To jest taka pierwsza rzecz, nie? Można się zgorszyć, że Jezus daje taką prostą receptę. Proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Jest napisane, tylko niedoczytane do końca. I wielu odeszło. Przyszli, prosili o cokolwiek chcieli, nie spełniło im się. Mają sprawę rozwiązaną. Bóg jest winny. Albo brak Boga jest winny. Nie doczytali do końca. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to wówczas proście o cokolwiek chcecie. Pierwsza rzecz, która się zobaczyła, mam nadzieję, nas przynagla do tego, żeby słuchać Jezusa z uwagą. Co to jest owoc i co to jest to nic, które wybrzmiewa dzisiaj w Ewangelii? Bo Pan Jezus mówi, beze mnie nic nie możecie uczynić. Jak to? To zrobiłem, tamto, owamto, a jeszcze w ogóle tyle mi się udało. Czy brakuje nam dzisiaj ludzi, którzy pokazują, że Bóg im do niczego nie jest potrzebny? Że bez Jezusa świetnie się urządzają i doskonale sobie radzą? A Pan Jezus na to wszystko, no nie im, bo ich tu nie ma. Nam mówi, beze mnie nic nie możecie uczynić. To nic jest przeciwieństwem tego owocu, który można wydać tylko z Jezusem. I można go wydać tym obfitsze, im bardziej ta latorośl jest pielęgnowana, to znaczy też przycinana, to znaczy też redukowana. Nie, tam nie urośniesz. W tamtą stronę nie zagniesz swoich, nie wiem jak się nazywa, tych gałązek czepnych. Zaczepisz się zupełnie czegoś innego. Ojciec cię poprowadzi. I to jest druga rzecz. Nie? Taka też wydaje mi się bardzo ważna, żebyśmy sobie uświadomili dzisiaj przed Jezusem, że te nasze rzeczy, które są trwałe, które mają znaczenie na wieki, które mają charakter zbawienny dla nas i oby też dla innych, to są tylko sprawy wykonane z Jezusem, dzięki temu zakorzenieniu w Nim. Bo trzecia bardzo ważna rzecz, znowu z tej Ewangelii, to się zobaczcie, jest historia tej alegorii. Po raz pierwszy zmuszony był zaśpiewać pieśń o winnicy Pana prorok Izajasz. I to była pieśń piękna, która zamieniła się w lament. Bo Pan Bóg założył winnicę, okopał ją, troszczył się o nią, robił wszystko, żeby wydała owoce, a ona cierpkie dała jagody. I już nie cytuję, co dalej Pan Bóg kazał śpiewać Izajaszowi. I w psalmie jest echo tego pięknego obrazu, jak się Pan Bóg troszczy o ludzi, jak ma w opiece, jak otacza murem, jak wykopuje tłocznie, jak na wszystko jest gotowy, były owoce, by był obfity plon. I ten Stary Testament, się zobaczcie, znajduje wypełnienie w tym Nowym właśnie w taki sposób, że już winnica nie jest własnością Pana, Boga. Że Chrystus sam staje się krzewem winnym. Czy cała historia zbawienia w Starym Testamencie pokazuje, że Pan Bóg się nie może doczekać owoców, które muszą być wydane, żeby zbawienie mogło zaistnieć, żeby się bramy nieba mogły otworzyć. I co robi? Sam schodzi. Nie, już nie będę właścicielem winnicy. Ja będę winnicą. Ja będę sprawiał, że każda latorość będzie owocować, jeśli tylko z wzajemnością w sobie trwać będziemy. Ja w was, a wy we mnie. I wtedy jest owoc, a nie nic. Wtedy jest owoc prawdziwy, wtedy jest owoc obfitszy. Oczywiście, siostry bracia, to jest dobra nowina, którą Pan Jezus nakłada na nas jako na Kościół, też taką, można powiedzieć, jeszcze wspanialszą perspektywą. Chrystus wszystko to mówi w czasie teraźniejszym. Mówi to dziś, do nas. Nie, że tak było wtedy. Nie, że tak było, nie wiem, w średniowieczu. Nie, że tak będzie za 100 lat. Mówi to do nas dziś. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. I znowu, tak jak w zeszłym tygodniu rozważaliśmy, że kiedy Pan Jezus mówi wobec pasterzy, konfrontując się z nimi, ja jestem dobrym pasterzem, to kiedy dzisiaj mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, to wie, że są inni, którzy markują, którzy udają. Też chcą pompować soki. Też chcą zbierać owoce. Też chcą zaprząc ludność i ludzkość, zależy jak na nią patrzą, do swoich pomysłów, ideologii. A Chrystus wobec tego wszystkiego dziś obecnego, nie tylko w świecie, też w Kościele, mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który mnie uprawia. I tych, którzy są we mnie wszczepieni, włączeni. Za chwilę nastąpi kolejne wszczepienie w Chrystusa w sakramencie Chrztu Świętego. Ale ta dobra nowina, siostry bracia, ona jest zaopatrzona niestety w tą gorycz, że możliwa jest taka latorość, która trwa w innym krzewie i poszła w liście. Jaka ja będę piękna, tylko owocu nie wyda. I nie przynosi owocu. I nie przynosi owocu. Chodzi o to, żeby przyniosła. Chodzi o to, żeby to Jezusowe dziś, teraz, jestem, zamieniło ten psalm wielkich, pięknych pragnień. Siostry bracia, jaki to jest psalm współczesny. Ubodzy będą jedli, naprawdę ci w Jemenie, naprawdę ci w Syrii, zostaną nasyceni, będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. Kiedy, Panie, będą? Kiedy sobie przypomną i wrócą do Boga wszyscy, którzy o Nim zapomnieli? Kiedy oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie? Jemu się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi. Kiedy? Kiedy przed Nim zegną się wszyscy zamieniający się w proch? Kiedyż sobie uświadomią, że się w proch zamieniają i postanowią się zegnąć przed Bogiem? To jest psalm obietnic. Tak naprawdę w Jezusie siła, która może sprawić także przez to, że my w Nim trwamy, że to się ziści. To jest Słowo Boże, które się na pewno spełni. Tylko my byśmy pragnęli, żeby się spełniło na Zośce, Kaśce i jeszcze Zenku, których znamy, nie? Żeby się na nich spełniło, bo nie musimy się rozglądać po świecie. Nie musimy zaglądać do Azji. Mamy dostatecznie swoich bliskich, krewnych, przyjaciół, a może kogoś w rodzinie, kto jest tym, kogo tutaj ten psalm tak dyskretnie wymienia. Kiedy się to spełni? Jak się to spełni? Jeśli będziemy konsekwentni, jeśli będziemy trwać w Chrystusie, a On w nas, jeśli się na nas, jako na Kościele, tak licznie zebrano, to Boże Słowo zacznie wypełniać. Ale do tego Pan Bóg, który nas dobrze zna, dodaje jeszcze tą pierwszą lekcję. Niesamowicie ważna. To jest gorzka lekcja o Kościele. Jeśli ktoś, bo są tacy, którzy się sycą zgorszeniami, potrzebują dla swojej podłości równie podłych okoliczności, więc szukają. Niech zaglądną do Biblii. Dostatecznie dostarczy im materiału tekst święty do tego, żeby się zgorszyli, tak naprawdę się zgorszyli i powiedzieli sobie tak, zostaję zgorszony. Dla nas te słowa oczywiście są nie po to, żeby nas zgorszyć, ale po to, żeby nas zbudować. Niemniej jednak najpierw muszą nas zgorszyć, żeby nas zbudować. Co to usłyszeliśmy z Dziejów Apostolskich? Z 9 rozdziału. Już nie jest tak jak w 3, że Kościół jest jedną wielką sielanką. Kościół składa się z Chrystusa i z ludzi. A ludzie są tacy, że kiedy w Jerozolimie, gdzie przebywają cały czas apostołowie, pojawia się nawrócony Szaweł, to on się próbuje przyłączyć do uczniów. Jakie to jest gorzkie? Szuka sposobu. Nie tak, to inaczej. Czy przyjmie mnie ten Kościół, do którego należę, bo Chrystus mnie do niego włączył, bo mnie Ananiasz w Damaszku ochrzcił? Wszyscy się go bali i nie wierzyli, że jest uczniem. Pewnie doświadczenie niejednego z nas. Niedowierzanie. Niemożliwe, żeby się nawrócił. Niemożliwe, żeby się zmienił. Gorycz prawdy o Kościele, w którym działa Duch Święty, w którym jest papież i pozostali apostołowie. Dopiero Barnaba, bo Kościół jest taki, siostry bracia, że ma też Barnabę, lewitę rodem z Cypru, który jest pomocnikiem apostolskim. Barnaba dopiero przygarnął Pawła. I jaka to jest scena, taka uczniacka, nie? Przyprowadza tego ucznia Gamaliela, człowieka, który jest bieglejszy we wszystkich księgach Pisma Świętego od każdego z apostołów, to na pewno. I ten Paweł stoi. Ciekawe, czy głowę skłonił, czy ma podniesioną brodę. A Barnaba, który go przyprowadził do apostołów, opowiada im jeszcze raz to, co dobrze wiedzą. Jak Szaweł ujrzał Pana pod Damaszkiem, jak Pan przemówił do niego, może dodaje, co do niego przemówił, a ten Szaweł tak stoi i słucha tego świadectwa Ojca Chrzestnego. Jeśli ktoś chce wzór chrzestnego, się zobaczycie, to Barnaba jest najlepszym. Bo chrzesty to jest ten, kto wprowadza człowieka do Kościoła, kto daje Kościołowi świadectwo o tym człowieku, kto potrafi go za chwilę, jeszcze dojdziemy do tego potem, poszukać. Bo to jest dopiero pierwsza gorycz. Jak Szaweł nawrócony, napełniony Duchem Świętym, ma wielki próg, który mu zastawił Kościół Jerozolimski. I z trudem go przekracza z pomocą Barnaby. I cóż się to dzieje dalej, jak słuchaliście uważnie? Przebywał dzięki temu, właśnie dzięki Barnabie i temu, co Barnaba dla niego zrobił, przebywał w Jerozolimie i z siłą przekonania przemawiał w imię Jezusa. Rozprawiał też z helenistami, którzy usiłowali go zgładzić. No, zostawmy na dzisiaj ten werset. Bracia jednak, dowiedziawszy się o tym, odprowadzili go do portu i wysłali do Tarsu. To jest dopiero gorycz. Jesteś, Szawle, nawrócony. Jesteś tak wprawny w posługiwaniu się Słowem Boga. Przemawiasz z takim przekonaniem w imię Jezusa. Ale nie umiemy sobie z Tobą poradzić. Znaczy, nie wiemy, co z Tobą zrobić. Jesteś jak gorący kartofel. To najlepiej my Cię odprowadzimy, żeby Ci się nic nie stało po drodze. Żebyś przypadkiem sam nie zechciał wrócić do nas. Kupimy Ci bilet. Zapakujemy Cię na okręt. I wyślemy do Tarsu. Płyń do mamy. Może mama potrzebuje pomocy. Może rodzice są starsi. Przecież zobaczcie, to jest Kościół, to jest pierwszy Kościół, to jest skład apostolski jeszcze w Jerozolimie. Nie gorszy was to? Kościół, który jest nieporadny, który jest nieumiejętny. Kościół, w którym działa Duch Święty. To się łączy w tym świętym tekście. Nieporadność ludzi i moc Ducha Świętego. Paweł jedzie na rekolekcje, nie wie, jakie długie będą. Będą trwały kilkanaście miesięcy. Będzie sobie szył namioty i rozważał Boże Słowo w domu rodzinnym, z kumplami z podstawówki. Ten, którego Pan Bóg chce wysłać 3 razy na cały świat tamtejszy. I Paweł o tym nie wie. Duch Święty to wie. W tym tygodniu rozważaliśmy trochę dalej w narracji dziejów apostolskich. Kiedy Barnaba został wyprawiony do Antiochii, z Antiochii udał się do Tarsu, aby odszukać Szawła. Minęło długo czasu, minęło wiele dni. Znowu ten sam Barnaba szuka Szawła w Tarsie. Nie pojechał tam szybką koleją. Musiał poświęcić na to parę tygodni. Musiał go w tym Tarsie, niemalutkiej wioseczce, gdzieś znaleźć. Tyle o nim wiedział, że jest z Tarsu. Jak i ten chrzestny, że go tak w cudzysłów, ale nazywam, jest zapobiegliwy, jak on potrafi się zatroszczyć o tego człowieka. I pierwszą wyprawę misyjną, żeby jeszcze z gorszej nam przybyło, pierwszą wyprawę misyjną odbywają razem. Ale przed drugą wyprawą misyjną powadzili się o Marka, autora późniejszego, autora Ewangelii. I już nie poszli na drugą wyprawę razem. Nie gorszy was to? Powinno nas to zgorszyć, ale też zbudować. Dzięki temu Paweł poszedł swoją drogą i głosił Jezusa, a Barnaba poszedł swoją drogą i głosił Jezusa. I obaj głosili Jezusa. W Piśmie Świętym, w tekście natchnionym, w cudownym źródle naszej wiary mamy tyle propozycji dla tych, którzy chcą się zgorszyć, to tylko im podsunąć. Nie tam dzisiaj newsy z gazetki. Czytajcie Pismo Święte, znajdziecie dostatecznie dużo materiału. Można się zgorszyć, załamać, złożyć ręce na głowie i powiedzieć koniec z takim kościołem. Ale dla nas jest to słowo, które ożywia, które podnosi, które pokazuje, że właśnie na tym polega bycie w kościele, że on jest tak różnorodny, że on jest czasami tak nieporadny, że się czasem nie umie już na kartach dziejów apostolskich odnaleźć, a równocześnie się odnajduje, bo Duch Święty w tym działa. Bo przez to wszystko nas przeprowadza. I dlatego, siostry bracia, mówię o tym, że ośmielam się te doświadczenia Pawła porównać do tego, co Pan Jezus powiedział. Ojciec mój uprawia. Ojciec mój przycina latorość. Ojciec mój kształtuje, żeby owoc był obfitszy. I tak kształtował Szawła, tak kształtował go z pomocą Barnaby, z pomocą pozostałych apostołów, z którymi potem, wspomina w listach, widział się jedynie 2 tygodnie. Stąd wiemy, ile trwał ten jego pobyt rozentuzjazmowanego wyznawcy Jezusa w Jerozolimie. 2 tygodnie widział się z apostołami. Ten, który osobiście rozmawiał z Jezusem pod Damaszkiem, ze zmartwychwstałym. Pewnie im opowiedział wszystko, a oni mu powiedzieli resztę. I potem Kościół się tak rozszerzał, że ten, który nigdy nie przestał pamiętać o sobie, ja prześladowałem Kościół Boży. Nie? Może nawet nie miał do nich pretensji, że mu nie dowierzają, że jest uczniem. Przecież wiedział, co w tej Jerozolimie jest jeszcze słynne o nim. Co o nim dobrze pamiętają, jeszcze krew Szczepana dobrze nie wsiąkła w bruk palestyński. Może chodził na te miejsca, gdzie był świadkiem kamienowania Szczepana. A młodzieńcy złożyli swoje szaty u stóp młodzieńca zwanego Szawłem. Ten sam tekst, ten sam człowiek, ci sami święci. I siostry bracia, dzisiaj to jest słowo dla nas. To jest słowo o nas i to jest słowo, które z nas tworzy Kościół. Jak dobrze, że jesteśmy tak licznie zebrani. Jak dobrze, siostry bracia, że nas w tym świecie nic nie osłabia. W tej naszej konsekwencji, w tym byciu przy Jezusie, w tym zakorzenieniu w Nim. I niech nam Pan Jezus dzisiaj jeszcze raz mocą Ducha Świętego mocno to wytłumaczy, głęboko to wpisze w serca, że bez Niego możemy wiele zrobić, ale tak naprawdę w oczach Bożych to się nazywa nic. A tylko z Nim, tylko czerpiąc soki, tylko z sakramentów, tylko z modlitwy, tylko wracam do tego, co na początku powiedziałem, modląc się o cokolwiek chcemy, ale Jego słowami. Jak nie ma słów na rzeczy, które byśmy chcieli prosić, to znaczy, że i taka modlitwa będzie kulawa. Może ją Pan Bóg wysłucha, ale to nie jest ta gwarancja, którą daje Zbawiciel. Wtedy się spełnia dzieło zbawienia na nas i dla innych. Jezusowe zbawienie. Amen.